Sztuka tworzenia.
Dzień dobry, Agata Olszewska. Dzisiaj w sztuce tworzenia Barbara Seleman, autorka thrillera psychologicznego Zanim spłonę.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
To jest twój debiut.
Dokładnie.
Ale zanim doszło do jego napisania, to tak naprawdę z pisaniem byłaś związana, można powiedzieć, od zawsze.
Dokładnie, od zawsze. Jak miałam 2 latka, może 3 latka, to pisałam książki kredkami, dawałam je babci do szycia i ona udawała, że czyta historię. Faktycznie no, od zawsze mnie do tego ciągnęło. Jak byłam starsza, zaczęłam pisać wiersze, zaczynałam miliony książek, pisałam kilka pierwszych rozdziałów i potem miałam nowy pomysł i tak naprawdę ich nie kończyłam. No i ostatnio, około 2 lat temu, zdecydowałam się, że chcę podążać za tą moją pasją i napisałam Zanim spłonę.
Żeby to się mogło wydarzyć, żeby ten debiut mógł powstać, żeby ta książka mogła zostać wydana, co się musiało stać?
Wiele rzeczy. Tak naprawdę no najpierw musiałam, wiadomo, mieć pomysł, ją napisać i zrobić dużo roboty sama. Następnie znaleźć wydawnictwo, bo chciałam wydawać tradycyjnie, do tego byłam przekonana. Z moim wydawnictwem jest w sumie taka zabawna historia, bo ja szukałam wydawnictwa bardzo krótko, ale tak naprawdę wydawnictwo znalazło mnie, bo tworzę na TikToku, tworzę na Instagramie i zostałam zaproszona na spotkanie na targach książki w Poznaniu Kobiety w Literaturze w 2025 roku i tam poznałam właśnie z mojego wydawnictwa i jakoś nawiązałyśmy taki kontakt i potem napisałam, czy w sumie szukają nowych autorów, ona, że jasne. I jakoś się tak dogadałyśmy i to poszło poza takim mainstreamowym szukaniem wydawnictwa na poziomie propozycji wydawniczej, rozsyłania, czekania 3-4 miesiące, więc tak to u mnie wyglądało.
Och, 3-4 miesiące to i tak krótko i też nie zostałaś narażona na odmowy, bo choćby autorka Harry'ego Pottera dostała, nie wiem, czy kilkanaście chyba odmów
ale
z wydawnictw.
Ale zostałam narażona, bo ja porozsyłałam wszędzie. Więc te odmowy napływały, ale jakoś się udało i faktycznie jestem bardzo zadowolona ze współpracy z moim wydawnictwem.
A te odmowy jak na ciebie wpływały? Miałaś taki moment, że pomyślałaś, może jednak nie będę pisać?
Może, że nie będę wydawać. Pisać wiedziałam, że będę od zawsze. No faktycznie to jest trudne, jestem też osobą dosyć wrażliwą, więc wiadomo, takie rzeczy na mnie wpływają, ale byłam na tyle zawzięta, że stwierdziłam, że się nie poddam.
I się opłaciło.
I się opłaciło.
W swojej biografii piszesz, że słowa stały się twoim sposobem na życie i rozumienie świata.
Tak, to jest coś, co wiedziałam od zawsze. Ja byłam na Politechnice Gdańskiej przez jakiś czas, bo jakoś tak, ja wypierałam bardzo długo to, że chcę pisać, chciałam być inżynierem jak tata, ale tak naprawdę ja zawsze pisałam, czy pamiętniki, czy wiersze, czy książki, tego było po prostu tak dużo, ja codziennie pisałam i tak naprawdę dzięki temu sobie jakoś radziłam jako nastolatka z moimi emocjami. I też ukazuję w tej książce takie tematy, które mam wrażenie są tematami dosyć trudnymi i one są zrodzone właśnie z moich emocji. W sensie historia Emory to nie jest moje życie, to nie jest moja historia, ale taka część mnie na pewno jest tam przelana.
Wspomniana Emory to bohaterka właśnie thrillera Zanim spłonę. No to powiedz, jak ją budowałaś, jak tę postać stwarzałaś?
Zaczęło się od pomysłu na całą książkę. Wiedziałam, że nie chcę pisać o kimś idealnym, nie chcę pisać o kimś nieskazitelnym, o kimś bez wad. To było dla mnie bardzo ważne, żeby ci bohaterowie byli tacy, że nie są ofiarami, nie są potworami, są gdzieś pomiędzy.
Tak, są ludźmi.
Są ludźmi, dokładnie. Tworzyłam ją na podstawie profilu bohaterów, które sama też stworzyłam sobie taką mapkę, żeby zrobić drogę, przemianę bohatera, żeby to wszystko tam się, że tak powiem, ładnie spinało. No też wypisałam mnóstwo rzeczy, których nie użyłam w książce tak naprawdę. Co ona lubi, czego nie lubi, jakie ma poczucie humoru, jaki ma tam charakter, jak wygląda. Wiele tych rzeczy nie było, ale pomogło mi to sobie lepiej ją jakoś zobrazować w swojej głowie i też, żeby była taka żywsza.
Ile czasu spędziłaś nad tworzeniem bohaterki?
Bohaterów wszystkich to był taki proces około 3 miesięcy, bo to przychodziło do mnie. To nie było tak, że usiadłam, stworzyłam bohaterów, tylko miałam jakiś pomysł, w środku nocy się budzę, otwieram notatki na telefonie, zapisuję jakieś, nie wiem, 2-3 zdania i miałam taką noc, że faktycznie nie spałam, bo ledwo co zamknęłam oczy i przychodziło do mnie coś nowego i się wybudzałam, co chwilę zapisałam i no około 3 miesięcy tak dopracowywałam tych bohaterów. Ale wiadomo, też bohaterowie podejmowali swoje decyzje w tej książce. To nie było tak, że ja sobie dla nich zaplanowałam jakąś historię i to się tak stało. Tak jak większość autorów mówi, że tak naprawdę dużo wychodzi podczas pisania. Ja jestem raczej zwolenniczką trzymania się planu. Ale faktycznie tutaj było wystawione to na próbę.
No, zawsze autor, jak trzyma się planu, to bohater jakby na złość się wymyka, dokładnie. Ale to świadczy o tym, że ten bohater jest właśnie żywy, że nie jest postacią papierową. Gdyby się nie wymykał, to by było chyba niedobrze. A jak ty sobie poradziłaś z odbiorem tych bohaterów przez swoich czytelników? Czy coś się szczególnie zaskoczyło albo zasmuciło, że któryś z bohaterów został inaczej odebrany, niż byś chciała? A może cię ucieszył ten odbiór?
Myślę, że mnie ucieszył, bo dużo osób w recenzjach pisze, że właśnie podoba im się, że czytają o bohaterach prawdziwych, o bohaterach żywych, bohaterach z wadami, z traumą. I mam wrażenie, że to zostało właśnie bardzo dobrze odebrane.
Wspomniana trauma, no właśnie, bardzo trudny temat. Skąd ty widziałaś, jak uchwycić taki rodzaj cierpienia literackimi środkami, żeby tego nie spłycać, ale jednocześnie, żeby to było interesujące dla czytelnika?
Ja mam wrażenie, że trochę się zrodziło z moich emocji. Też dużo czytam różnych książek na różne tematy. Jestem też bardzo wrażliwą osobą i empatyczną i mam wrażenie, że ja przejmuję emocje ludzi dookoła mnie, że jak na przykład mój narzeczony gorzej się czuje, to ja od razu gorzej się czuję, bo po prostu bardzo to przejmuję. I mam wrażenie, że z ludzi dookoła mnie, żeby byli taką moją główną inspiracją.
To, o czym mówisz, to nadempatia, tak. Duże brzemię. Dzięki temu, jaka ty jesteś i dzięki twoim doświadczeniom udało się stworzyć właśnie taką bohaterkę, która jest postacią niezwykłą, taką dorosłą ponad swój wiek, gdzieś tam poranioną, ale nadal zachowującą tę swoją ogromną wrażliwość. Teraz, nie wiem, czy słyszałaś o tym, mówi się właśnie, że wrażliwość to siła.
Tak. I bardzo mi się to podoba, bo ja byłam raczej, jako dziecko to się tego wstydziłam, że tyle czuję, a teraz jakby zamieniam to właśnie w taką moją siłę, w to pisanie i w takie spełnianie moich marzeń. Właśnie dzięki tej wrażliwości jest to możliwe.
To spełnianie marzeń to co? Pisanie książek?
Pisanie książek jak najbardziej od zawsze do teraz.
A życie z pisania książek? Wyobrażasz sobie taki sposób zarabiania pieniędzy?
Myślę, że tak. Wiadomo, jestem też twórczynią na TikToku czy na Instagramie. Myślę o zaczęciu YouTube'a też. Ja daję porady pisarskie również. Chcę pomagać młodym autorom, którzy właśnie się zmagają z tym, że piszą pierwszy rozdział, nie wiedzą od czego zacząć. I to jest na pewno takim moim celem, żeby stworzyć taką fajną społeczność osób, które się wspierają, które mają tą samą pasję.
A kto tobie dawał porady pisarskie?
Ja czytałam wiele książek, takich właśnie, to tak naprawdę ciężko określić, bo ja to chłonęłam z każdej strony. Czytałam wiele książek na pewno, wiadomo, jakiś YouTube, TikTok, własne pomysły i to się jakoś tak skumulowało i powstało właśnie Zanim spłonę.
No to powiedz o tych książkach. Jakich miałaś, masz mistrzów, na kim się początkowo wzorowałaś, jak kto chciałaś być?
Ja jestem fanką Suzanne Collins i uważam, że jak ona pisze, to ma coś do powiedzenia i to właśnie bardzo ze mną rezonowało. I też chciałam napisać książkę o czymś, a nie tylko o poczytny thriller.
Jak się pisze książkę o czymś? Bo autorowi może się wydawać, że ona jest o czymś, ale po tym jak to oko z zewnątrz spojrzy, to nagle się okazuje, właściwie tam nie ma za wiele treści.
Mi chodziło, żeby przekazać, żeby ludzie może trochę zrozumieli, żeby spojrzeli oczami osoby, która właśnie doświadcza tej traumy, czy tam jest też problem przemocy domowej, alkoholizmu. I bardzo chciałam, żeby to było jakoś tak, żeby to wybrzmiało, ale nie na poziomie odpowiedzi, tylko bardziej pytania, żeby każdy się zastanowił.
W pierwszych recenzjach już pojawiały się takie zachwyty nad tym, że ty potrafisz wciągnąć czytelnika już od pierwszego zdania, ale mówi się, że to pierwsze zdanie jest najtrudniejsze. Dla mnie na przykład nigdy nie było, zawsze jest ostatnie zdanie najtrudniejsze. A jak to wygląda w twoim przypadku?
Ja miałam taki pomysł na Zanim spłonę, żeby pierwsze i ostatnie zdanie było takie samo i żeby znaczyło zupełnie co innego. Nie zrealizowałam tego pomysłu, ale faktycznie pierwsze zdanie przyszło samo i też nie na poziomie, że usiadłam i napisałam pierwsze zdanie, tylko faktycznie długo obracałam je w głowie. Teraz piszę moją drugą powieść i właśnie też to pierwsze zdanie zajęło mi kilka dni, żeby otworzyć tą powieść tak, jakbym chciała.
I udało się.
Tak, mam wrażenie, że tak.
Chyba, że wydawca zmieni.
Nie, raczej u mnie, ja mam dziewczyny z wydawnictwa, sugestie są naprawdę bardzo wspierające i takie otwarte na moją twórczość, więc mam wrażenie, że jakbym czegoś potrzebowała, jakbym była do jakiegoś elementu bardzo przywiązana, to raczej starałyby się go ulepszyć, a nie zmienić.
kiedy się tworzy taką bohaterkę zbliżoną do autora, bardzo łatwo paść jakby ofiarą porównań. I czytelnicy mogą mylić bohaterkę z autorką i mówić, o to jest o tobie pewnie, to są pewnie twoje doświadczenia i tak dalej. Jak ty sobie z tym radzisz? No bo pewnie myślałaś o tym na początku, już tworząc tę książkę.
Ja zaznaczałam od początku wszędzie, że Emery nie jest mną, że to jest historia dziewczyny, która straciła rodziców, ja mam rodziców, jakby bardzo dużo dodałam i mam wrażenie, że ciężko jest w ogóle ująć kogoś w książce, jakby żywą postać człowieka jako bohatera, bo zawsze się coś nakręci, zawsze się coś doda, zawsze się doda jakiś ozdobnik chociażby, więc mam wrażenie, że trudne by to było, żeby napisać tak książkę o kimś, żeby go przenieść tak stuprocentowo właśnie w świat literatury. No radzę sobie tak, że po prostu tłumaczę, staram się zrozumieć też, z czego to wynika.
Bo myślę o tym, że ostatnio Tomasz Szuchart ma problemy w związku z tym, że wystąpił w filmie Smarzowskiego Dom Dobry i zagrał tam przemocowca. I rzeczywiście okazało się, że część widzów ma problem z odróżnianiem fikcji od rzeczywistości.
To wiem, to jest trudne.
Więc tutaj mogłabyś być postrzegana jako ofiara trudnych doświadczeń i trzeba się z tym mierzyć,
liczyć. Tak, jestem na to gotowa, jestem na to przygotowana.
Czy ty czytałaś biografię pisarzy?
A ostatnio...
W ogóle kiedyś.
Tak naprawdę kilka przeczytałam, nie jestem taką jakąś zapaloną czytelniczką, bardziej czytam właśnie fikcję. Jeśli chodzi o pisarzy, może nie bardzo wstrząsnęła mną autobiografa Matthew Perego, który umarł 2 lata temu. Jestem też ogromną fanką Friendsów i ogromną fanką właśnie tego aktora i też mam wrażenie, że ta książka mnie w pewien sposób kształtowała.
Co tak bardzo tobą wstrząsnęło w tej opowieści o nim?
To, że on naprawdę jest bardzo podobny do Chandlera z Friendsów, a skończył dokładnie tak, jak Chandler bał się, że skończy. I jakby Chandler dostał to swoje szczęśliwe zakończenie, a Matthew nie. I to było dla mnie takie trudne.
No właśnie, to przemieszanie fikcji z rzeczywistością, tak. Kolejny przykład. Recenzenci mówią też, że tej książki Zanim spłonę nie czyta się jak debiut. To było dla ciebie zaskoczenie?
Tak, na pewno, no bo to jest mój debiut. Mam wrażenie, że zrobiłam dużo takiego planowania, dużo takiej roboty, zanim zaczęłam w ogóle pisać, ale no, na pewno byłam bardzo zaskoczona i bardzo miło mi się czyta takie recenzje, że ta książka po prostu się podoba, że jest dobrze odbierana.
A ty się czujesz jak debiutantka?
Tak, czuję się jak debiutantka. No pierwszy raz to wszystko robię. Przechodzę przez ten świat wydawniczy, przez ten cały proces po raz pierwszy. Nie miałam tak naprawdę pojęcia, jak to w ogóle wygląda. Więc tak, czuję się jak debiutantka, ale jestem też gotowa na moją drugą powieść.
Dlatego pytałam o te biografie pisarzy, bo zastanawiałam się, czy gdybyś wiedziała tak w pełni, na co się piszesz, to byś w to weszła.
Myślę, że tak. To było od zawsze takie po prostu moje ogromne marzenie i mam wrażenie, że wszystko, co z tym związane, jest tego warte po prostu.
Ale to było marzenie, żeby zobaczyć swoją książkę na półce w księgarni, czy marzenie, żeby przelać swoje myśli na papier, pokazać swoje postrzeganie świata i zostać zrozumianą?
Mi się wydaje, że oba te podpunkty pasują. Na pewno zobaczenie swojej książki w księgarni, na półce, czy w ogóle wydrukowanej w swoich rękach, czy podpisywanie tej książki, to jest w ogóle uczucie nie do opisania. Ale też, tak jak napisałam z tyłu książki, że ta książka jest dla tych, którzy chcą zrozumieć i dla tych, którzy potrzebują być zrozumiani. I tak czuję, że nawet jeśli jedna osoba odnajdzie cząstkę siebie w którymś z bohaterów, to będzie jakby wszystko tego warte.
Dlaczego zdecydowałaś się opowiadać o traumach poprzez thriller psychologiczny?
Myślę, że to jest taki dobry setting, ale też jestem ogromną fanką thrillerów psychologicznych. Ja głównie czytam thrillery. Od nastolatkowych, że tak powiem, po właśnie już takie doroślejsze tytuły. I thriller to jest taka moja forma. Ale chciałam też właśnie, żeby zawrzeć w tym takie emocje, które w pewien sposób towarzyszą mi czy moim bliskim.
A co takiego w thrillerze jest, co cię tak wciąga, to napięcie?
Wydaje mi się, że tak. Podoba mi się to, że jest odcięcie od świata. To jest jakby takie założenie thrilleru. Dlatego też umiejscowiłam moją akcję w latach 90., żeby poczuć to w pewien sposób bardziej i zbudować to napięcie w taki sposób, że nie ma internetu, nie ma telefonów, nie można sobie napisać SMS-a, tam też nie ma zasięgu. I to było dla mnie takie istotne.
A nie nudzi cię gatunkowość? bo thriller, thriller psychologiczny, w ogóle jak wszystkie te właśnie gatunkowe, literatura gatunkowa, musi być zbudowany według konkretnych wytycznych, musi się mieścić w konkretnych ramach.
Na razie nie, ja czytałam przez całe swoje życie przeróżne gatunki, więc teraz jestem na etapie thrilleru i mam wrażenie, że to jest taka moja ostatnia obsesja po prostu i dlatego też zdecydowałam się na napisanie thrilleru. No to jest taki gatunek, który jakoś jest taki bliski mi, bliski mojemu sercu. Właśnie lubię to napięcie, lubię ten mrok.
O pierwszym zdaniu rozmawiałyśmy, no to jak przyszedł pomysł na zakończenie? Bo ostatecznie to zdanie, które miało być, się nie pojawiło. Kiedy pojawił się twój pomysł na zakończenie? Tak właśnie po Bożemu, że najpierw pomyślałaś o początku, o środku, dopiero potem o zakończeniu, czy w trakcie pracy się...
Nie, ja w ogóle nie myślałam po kolei o tej książce. Ta książka to był taki zbitek pomysłów, które układałam w kolejności tak naprawdę dopiero na koniec. No, pewnego dnia właśnie już zasypiałam, leżałam sobie w łóżku i myślę, o kurczę, a co jakby tak to zakończyć? No nie mogę oczywiście powiedzieć jak. No to ostatnie zdanie, dużo osób mówi mi, że jest bardzo zaskakujące. I właśnie jak na to wpadłam, to byłam bardzo z siebie dumna, że to jest faktycznie taki pomysł, który jakoś tak domyka tą historię w taki sposób, jaki chciałabym, żeby była domknięta.
Jak ty się czułaś pisząc te trudne rzeczy? Czy były jakieś takie emocje też w tej bohaterce, w Emory, których nie dało się tak pisać na chłodno?
W ogóle mam wrażenie, że książek takich emocjonalnych nie da się pisać na chłodno. Zwłaszcza jak się jest wrażliwym, tak jak ja, to w ogóle nie. Ja przeżywałam, jak Emory miała ciężki rozdział, ja miałam najczęściej ciężki dzień, jak nie ciężki tydzień, jak nie ciężki okres w moim życiu, więc na pewno to przechodziło. Starałam się, żeby to była taka zdrowa odskocznia, no ale nie zawsze się udawało.
No i po tym, gdy udało się dokończyć tę książkę, to jak się czułaś? Miałaś w sobie taką ulgę, że to już, czy smutek, że koniec pewnego etapu?
To było takie w sumie pomieszane to było, bo z jednej strony bardzo się przywiązałam do moich bohaterów, do samego procesu pisania, ale jednocześnie cieszyłam się bardzo na to, co następne. Na to, co nastąpi, na cały proces wydawniczy, na właśnie promowanie tej książki. Więc tak, no wiedziałam też, że nie będzie to moja ostatnia powieść, że od zawsze to wiedziałam, że będę pisać książki. Więc tak, jakoś sobie z tym poradziłam. Na pewno wstawiłam nawet na TikToka, jak płakałam, że skończyłam książkę, że to było w ogóle takie moje marzenie. I pierwszy raz w życiu faktycznie skończyłam, zaplanowałam, napisałam powieść i to było dla mnie na pewno dużo emocji.
Wiesz, co robią autorzy, kiedy przywiązują się do swoich bohaterów, kiedy czytelnicy przywiązują się do ich bohaterów, tworzą sequele.
No, nie potwierdzam, nie zaprzeczam, ale no tak, coś jeszcze o Emory się tworzy, jeszcze się dzieje i będzie się działo.
No właśnie, nie wiem, co możesz powiedzieć o nowej powieści, może na jakim etapie pracy jesteś?
No jestem po planach już, to tak naprawdę mam wrażenie jeden z trudniejszych etapów, bo na to trzeba mieć wenę, bo ja wierzę w wenę, fajnie jest mieć wenę, ale żeby skończyć powieść uważam, że trzeba pisać również jak się tej weny niestety nie ma, co jest trudne, żeby faktycznie po prostu cisnąć do przodu, się nie poddać, to jest długa forma, to no, nie jest zawsze łatwe i przyjemne. Książka jest zaplanowana, napisałam już początek, no i jadę dalej.
Myślę o tej wenie. Co ty robisz, kiedy ona znika, siadasz przed tą białą kartką i bardzo starasz się z siebie coś wycisnąć, ale się nie udaje?
Ja miałam taki sposób, że założyłam sobie, że codziennie piszę 600 słów. I czy te słowa będą dobre, czy będą beznadziejne. I tak napiszę te 600 słów i często jak już się zacznie pisać i napisze się nawet te 600 słów i one są totalnie beznadziejne, to potem coś zaskakuje i ta wena jakoś tak przychodzi, że trzeba zacząć, żeby to poszło dalej po prostu, że to czekanie na wenę, w sensie wiadomo, miałam takie okresy, że nie pisałam, ale starałam się nie czekać na wenę, tylko pisać nawet jak jej nie mam. Najwyżej napisałam 600 słów, następnego dnia je usunęłam, ale miałam poczucie, że zrobiłam to, co sobie założyłam.
Ale usuwasz, że rzeczywiście kasujesz, bo rozumiem, że piszesz na komputerze, nie
tak, tak, na komputerze. Czy usuwam? Staram się nie. Bardziej fragmenty niż całość. Też ja się trzymam takiej zasady, że nie czytam tego, co napisałam, aż nie skończę książki. Bo wtedy można utknąć w poprawkach na bardzo, bardzo, bardzo długo i po prostu poprawiać jeden rozdział do śmierci tak naprawdę. A starałam się po prostu napiszę jeden rozdział, odstawiam i ewentualnie zerknę sobie, co tam było, ale to wszystko też miałam w planie. Staram się w ogóle tego nie czytać i nie oceniać na poziomie, czy to jest dobre, czy to jest złe, jak ludzie to odbiorą. Tylko po prostu skończyć książkę, a potem zabrać się za poprawki. To jest na pewno rada, która bardzo mi pomogła.
To jest na pewno bardzo zdroworozsądkowe, bo czytając w trakcie można też popaść w takie chwilowe samouwielbienie, które bardzo przytłacza, bo twórca zdaje sobie sprawę, że to jest tak dobre, że pewnie już mi się nie uda czegoś równie dobrego napisać.
Tak, nie uda mi się samego trudne, albo to jest tak beznadziejne, że w drugą stronę, to jest tak beznadziejne, że już nigdy nic dobrego nie napiszę. I właśnie to jest trudne, jak pisałam właśnie wiersze czy coś takiego i na przykład podobał mi się jeden wiersz, to potem jest taka presja, żeby dokończyć, nie wiem, tą powieść równie dobrze lub wyjść z tego dołka takiego.
Bardzo dziękuję. Barbara Saleman była moim i Państwa gościem. Pisarka, autorka thrillera psychologicznego Zanim spłonę.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
A ja zapraszam do słuchania Sztuki Tworzenia za tydzień o tej samej porze.
Sztuka Tworzenia.